I w tym momencie łączymy się z panią Emilią Skermit, wirusolog ewolucyjną na Wydziale Zoologii Uniwersytetu Oksfordzkiego. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I pierwsze pytanie, bo o koronawirusie mówimy non-stop, informujemy, więc pierwsze pytanie, na ile my już znamy tego koronawirusa? Czy my już wiemy o nim wszystko? Jaki to jest wirus? Jak z nim walczyć? Jak docierać do pewnych rozwiązań walki z tym wirusem?
Oczywiście nie wiemy o nim wszystkiego. Wiemy bardzo dużo i z każdym dniem wiemy coraz więcej, bo jest naprawdę dużo laboratoriów, teraz dużo grup, które po prostu rzuciły wszystko i zajmują się tym koronawirusem. Nie wiemy wszystkiego i nie będziemy wiedzieli wszystkiego, aż ta pandemia się nie skończy tak naprawdę. I kiedy uda nam się znaleźć i leczenie, i też szczepionkę.
No a to przypomnijmy naszym słuchaczom, skąd właściwie wziął się ten koronawirus i jakie są perspektywy znalezienia skutecznego leku czy szczepionki?
Ten koronawirus pojawił się na początku w Chinach i z tego co wiemy po analizie ewolucyjnej tego wirusa, najprawdopodobniej jest to wirus, który na początku pojawił się u nietoperzy, następnie przeskoczył z tych nietoperzy na jakieś inne zwierzę, chociaż w tej chwili nie jesteśmy tego pewni. Możliwe, że przeskoczył prosto z nietoperzy na ludzi. I jeżeli chodzi o samą szczepionkę, to jesteśmy coraz bliżej. Z tego co wiem, jest 8 laboratoriów, które się w tej chwili zajmują się badaniami nad szczepionką. Oczywiście nie jest to coś, co może być wprowadzone w ciągu tygodnia, czy nawet paru miesięcy, więc myślę, że szczepionkę możemy mieć najwcześniej za pół roku, bo na początku muszą zostać przeprowadzone wszystkie testy, ale jesteśmy teraz bliżej do tego, żeby te testy mogły zacząć być przeprowadzane.
No właśnie, szczepionki mają działanie prewencyjne, a obecnie ważne jest przede wszystkim, żeby leczyć osoby zakażone. Z tego co wiem, prowadzone jest ponad 80 prób klinicznych analizujących sposoby leczenia koronawirusa i testuje się leki przeciwwirusowe stosowane w innych chorobach, z których niektóre już okazują się być bezpieczne. I które to leki? Jak je stosować i czy są dostępne dla wszystkich?
Te leki nie są dostępne dla wszystkich i one nigdy nie były. To są zawsze leki na receptę, jeżeli chodzi o leki przeciwwirusowe. To są leki na przykład, które bierze się w przypadku zakażenia wirusem HIV. To są leki też, które bierze się w przypadku zakażenia innymi wirusami. Zawsze są one przepisywane. Ale też są badania prowadzone nad innymi lekami, które nie są normalnie używane w terapiach przeciwwirusowych. Z tego co wiem, znaleziono już parę takich leków, ale nadal nie będą to leki powszechnie dostępne. Prawdopodobnie będą one wprowadzone podczas leczenia w szpitalu, bo jak wiadomo, większość zakażeń koronawirusem, tym, którego mamy teraz, nie jest to zakażenie, które zagraża życiu. Jest to tylko w niektórych przypadkach i w takich przypadkach należy wprowadzić terapię antywirusową.
Grupa naukowców od szczepień z Uniwersytetu w Queensland w Australii ogłosiła, że już pracują nad prototypem używania nowej techniki molecular clamp, czyli molekularne szczypce. Co to za technika?
No w tej chwili nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, bo to by było nie dość, że dość ciężkie, jeżeli chodzi o samą naukę, to jeszcze byłoby to dość długie tłumaczenie. Ja polecam zajrzeć na stronę Uniwersytetu. Tam to wytłumaczyli bardzo, bardzo przystępnie.
Ale jakby tak w skrócie, dosłownie obrazowo, łopatologicznie, czy da się to w jakiś sposób taki przystępny wytłumaczyć w skrócie? Bo tak ja sobie wyobrażam po nazwie, jak sobie wyobrażam to, że te szczypce, że to są takie szczypce, które odciągają tego wirusa od komórek, tak? Na przykład można to jakoś zinterpretować?
Można to tak powiedzieć. Można to tak powiedzieć, jest to technika, która też znowu, nie wydaje mi się, że może ona zostać wprowadzona od razu, ale jest to coś, co możemy wykorzystywać, jeżeli znowu będziemy mieć problemy z epidemią, z nowym wirusem, co jest całkiem prawdopodobne obecnie. I zresztą ta epidemia, którą mamy obecnie, była już przewidywana od kilku lat.
A kto przewidywał? Czy mówiło się o tym w gremiach naukowych, na przykład na Uniwersytecie w Oksfordzie, w którym pani przebywa?
Tak, jak najbardziej. To jest to, że że jest szansa na globalną epidemię. Było już mówione od lat, nie tylko na Oksfordzie oczywiście, ale to nie chodzi o koronawirusa, chodzi po prostu o wirusy, które mamy w zwierzętach, takich jak nietoperze, dzikie zwierzęta, które po prostu nie mają gdzie żyć, bo lasy są wycinane, muszą przenosić się do ludzkich osiedli, przez to kontakt człowieka z tymi dzikimi zwierzętami, a przez to też ich wirusami, jest o wiele częstszy i mamy o wiele więcej szans na to, żeby te wirusy przeskoczyły z tych dzikich zwierząt na ludzi.
A czy na Uniwersytecie Oksfordzkim były jakieś debaty na temat tej przewidywanej epidemii, która nie była przewidywana jako koronawirus, ale generalnie to, o czym pani mówi, czy naukowcy zastanawiali się nad tym, jak wyprzedzić takie ewentualności?
Oczywiście, ale nawet jeżeli naukowcy się nad tym zastanawiają i mają jakieś pomysły, to jeszcze musi to być wdrożone przez rządy państw, przez organizacje też pozarządowe. Niestety ludzie mają bardzo krótką pamięć i jest to wprowadzane zaraz po epidemii, tak jak było na przykład z ptasią grypą, a po 6 miesiącach wszyscy o tym zapominają i pieniądze nagle się kończą.
To co takiego zmieniło się w świecie, że właśnie teraz ten wirus się pojawił?
Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Nadal jest duży rozrost gospodarczy, ekonomiczny w krajach rozwijających się. Jak mówiłam, z każdym rokiem to niebezpieczeństwo, że ta epidemia się pojawi, się zwiększa przez to właśnie, że naturalne środowisko jest niszczone i te zwierzęta po prostu nie mają gdzie żyć, więc też wirusy przenoszą się coraz bliżej i bliżej do ludzi.
Czyli właściwie człowiek jest winny. Człowiek ogranicza przestrzeń życia dla zwierząt, ich naturalną przestrzeń. Te przenoszą się do przestrzeni, w której mieszka człowiek i tak z nietoperza na człowieka przenosi się koronawirus i mamy pandemię na świecie, czy tak?
Tak, jak najbardziej. A także te kraje rozwijające się właśnie nie mają za bardzo pieniędzy na to, żeby monitorować pojawienie się nowych patogenów. Więc też czasem dowiadujemy się o tym dopiero dużo, dużo za późno.
To jeszcze chciałem zapytać, czy w 100% można w ogóle wykluczyć ludzką ingerencję w modyfikację tego wirusa?
Tak, to na pewno można wykluczyć. Ja wiem, że pojawiają się takie głosy, że to jest wirus, który pojawił się, wyszedł z laboratorium, ale tak naprawdę to jest całkowicie naturalny wirus, którego możemy porównać do wielu innych, które znamy, również koronawirusy, które normalnie występują w populacji ludzkiej, które wywołują od 15 do 30% zwykłych sezonowych przeziębień. Więc jesteśmy pewni, że ten wirus pojawił się w naturalnym środowisku i cóż, teraz mamy z nim poważny problem.
A czym się różni ten koronawirus od tych, które już są obserwowalne wśród ludzi?
Przede wszystkim tym, że jest to wirus, który nie był wcześniej obserwowany u ludzi. Jest to wirus, który przeskoczył ze zwierząt, więc ludzie nie mają tych ewolucyjnych zmian, które sprawiają, że na przykład wirusy przeziębienia nie sprawiają, że tak ciężko chorujemy, ponieważ ludzie, wirusy, tak naprawdę wszystkie zwierzęta i wirusy koewoluują od bardzo, bardzo wielu lat. od tysięcy lat, właściwie to wirusy od milionów lat. Przez to wirusy oczywiście nie chcą zabić swojego żywiciela, jeżeli możemy mówić tutaj o chceniu w przypadku wirusów, ale wirusy muszą mieć żywiciela, żeby w ogóle istnieć. Więc przez określony czas, kiedy ewoluują razem z tym żywicielem, one starają się jakoś dostosować, tak samo żywiciel stara się nie umrzeć, więc jeżeli obserwujemy nagły przeskok zwierząt, tych udogodnień w genomie żywiciela i genomie wirusów nie ma.
Czyli można by powiedzieć, powiedzieć, że teraz wirus oswaja się z człowiekiem generalnie i dlatego jeszcze jest ta śmiertelność, ponieważ człowiek nie wykształcił odpowiedniej odporności, która by pozwoliła temu wirusowi żyć u żywiciela, ale go nie zabijać. Tak?
Nie zabijać.
Rozumiem.
Tak, dokładnie.
A czy szczepionka wobec tego przyspieszy ewolucyjne zmiany i w uodpornianiu człowieka? Ogólnie na wirusy, nie tylko na tego jednego. Czy pozwoli nam być w przyszłości też bardziej odpornym na innego rodzaju wirusy od zwierząt pochodzące?
To zależy. Jeżeli ta szczepionka będzie miała... To wszystko zależy i od wirusów, z którymi będziemy mieć styczność w przyszłości, i od tego, jak ta szczepionka będzie wyglądała. Możliwe, że będzie ona, że pomoże nam ona jakoś walczyć mimo wszystko też z innymi koronawirusami. To zależy, jak bardzo specyficzna ona będzie. Jeżeli będzie tylko na tego jednego, to prawdopodobnie nie. Jeżeli będzie bardziej specyficzna i będzie nam dawała odporność na inne koronawirusy, to jak najbardziej.
A jak się pani spodziewa, jaka to będzie szczepionka?
Już od 2003 roku były prowadzone badania nad szczepionką na SARS, bo wtedy się właśnie skończyła epidemia SARS w Chinach. SARS jest bardzo podobnym koronawirusem do tego, którego widzimy teraz. Oczywiście, jak mówiłam, dofinansowanie do wynalezienia tej szczepionki nagle zostało całkowicie ucięte, bo wszyscy przestali się interesować SARS, które nie było takim zagrożeniem. W tej chwili te pieniądze się znalazły, więc myślę, że szczepionka będzie miała jednak o wiele szersze spektrum, ponieważ wiemy, że podobne wirusy pojawiają się co jakiś czas.
Rozumiem. To może jeszcze ostatnie kilka słów na temat badania koronawirusa. Na jakim stopniu zaawansowania jest stworzenie takiego łatwo dostępnego badania dla wszystkich, dzięki któremu będziemy mogli wykrywać tenże wirus w nawet takich domowych warunkach, bez konieczności udawania się i angażowania służb zdrowia?
Są też prowadzone nad tym badania. Oczywiście w tej chwili priorytetem mimo wszystko jest i szczepionka, i leki, które mogą nam pomóc w walce z tym koronawirusem. To prawdopodobnie też się w końcu pojawi, szczególnie jeżeli w tym czasie znowu dofinansowanie do tych badań nie zniknie. Mam nadzieję, że nie, bo w tej chwili ta pandemia jest o wiele bardziej rozpowszechniona niż ta ptasia grypa, którą obserwowaliśmy jakiś czas temu.
No tak. To pozwoli pani, że na sam koniec naszej rozmowy zapytam, gdzie pani się teraz znajduje?
Ja znajduję się w Oksfordzie.
W Oksfordzie. Czy w laboratorium może?
Nie jestem teraz w laboratorium, ale jestem niedaleko.
Chciałem po prostu zapytać, czy bierze pani również udział w tych poszukiwaniach na froncie, w tej walce na froncie z koronawirusem, czy bezpośrednio jest pani zaangażowana w jakąś pracę naukową związaną z tą batalią, można by to nazwać?
Ja jestem wirusologiem ewolucyjnym, więc bardziej zajmuję się badaniem tego, jak ten wirus ewoluował z populacją ludzką, ale też zwierząt. Jak najbardziej zajmuję się tym, chociaż patrzy na koronawirusa tak samo jak na nietoperze, jak to wygląda. Chociaż znowu nie jestem zaangażowana ani w wytwarzanie szczepionki, ani w szukanie leku.
W studiu jest redaktor Krzysztof Skowroński, który też ma do pani pytanie, także przekażę mu teraz głos.
W imieniu, dzień dobry pani, w imieniu młodych ludzi, którzy słuchają, ale nie tylko młodych, teraz Radia Wnet, młodzi nie chodzą do szkoły, to przynajmniej taki podstawowy kurs dotyczący wirusa. Wirus, co to jest?
Czym jest wirus? Wirus to jeden z najbardziej rozpowszechnionych bytów na Ziemi. Nam się wydaje, że się spotykamy z wirusem tylko wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, ale tak naprawdę wirusy otaczają nas cały czas. Wirus to jest informacja genetyczna, czasem zamknięta w otoczce, która jest idealnym pasożytem. On musi wniknąć do komórki żywiciela, żeby w ogóle móc się namnażać i istnieć. Nie może istnieć poza tą komórką.
Czyli jakiś rodzaj myślenia wirus ma?
No nie, nie ma. Oczywiście ciężko mówić o wirusie, że on coś chce, czy myśli. Nie, jest to, nazwałabym to bardziej małą biologiczną maszyną.
O której można powiedzieć, że należy do świata żywych czy nieżywych?
Oj, trwają debaty od lat na ten temat. Niektórzy mówią, że jest, że wirusy są żywymi bytami, inni mówią, że nie. I naprawdę od lat trwają debaty, nie ma konsensusu, nie wiem, czy kiedykolwiek będzie.
A jeżeli mówimy o ewolucji, to wirus to jest to pierwsze coś, co pojawiło się na Ziemi między światem żywych i nieżywych?
Są takie teorie. Są teorie, że wirusy w ogóle pojawiły się jako pierwsze i to z nich powstały pierwsze komórki. Są też teorie, że z pierwszych komórek, które się pojawiły na Ziemi, powstały wirusy. Więc nie sądzę, żebyśmy też kiedykolwiek doszli do tego, bo wirusy nie zostawiają żadnych śladów po sobie, oprócz tego śladów w genomie żywicieli. Więc raczej nie mamy szansy, żeby sprawdzić, czy wiele milionów lat temu podobnie były wirusy, ale jak wyglądały.
To ostatnie pytanie z tej serii. Jak wygląda ten koronawirus?
To jest pod mikroskopem elektronowym one wyglądają jak komórki z takimi małymi koronami, dlatego może ciężko mi je opisać w tej chwili, ale właśnie dlatego nazywają się koronawirusy, ponieważ mają takie wypustki, które wyglądają jak wiele koron na komórce.
A tego konkretnego koronawirusa pani widziała?
Widziałam na zdjęciach, ale wirusy są na tyle małe, że bez mikroskopu elektronowego to większość wirusów raczej ciężko zobaczyć, ale gołym okiem to już na pewno żadnego.
I ten wróg nasz zostanie niewidzialny.
Zostanie niewidzialny. Ja chciałem jeszcze tylko dopytać, bo właściwie to jest ciekawe, bo w różnych krajach różnie podejmowane są kroki i niektórzy zostają w domach, niektórzy przewodniczący państw mówią, że jeszcze to nie jest ten moment. Jak to wygląda teraz w Oxfordzie? Czy pani i pani współpracownicy regularnie chodzą, przychodzą do pracy, są w laboratorium, na stanowiskach pracują?
W laboratorium musimy przychodzić do pracy, bo mamy tutaj eksperymenty, które niestety nie mogą zostać bez nadzoru. Jeżeli ktoś pracuje przez zdalnie, kiedy robią na przykład analizę ewolucyjną, czy pracują bioinformatycznie, wtedy ludzie starają się zostawać w domu. Anglia, Wielka Brytania nie wprowadziła żadnych większych obostrzeń teraz. Jednak wiemy, że prawdopodobnie się do tego przygotowuje. W tej chwili nie mamy żadnych zaleceń, że musimy pracować z domu, ale większość ludzi wybiera jednak pracę z domu. No i czekamy.
To jeszcze jedno pytanie. Wirus pojawił się w Wuhan, gdzie jest to laboratorium czwartego stopnia. Co to za stopień czwarty i nad czym się w tych takich laboratoriach czwartego stopnia pracuje?
Są tylko cztery stopnie. Czwarty jest najwyższy. To się nazywa biosafety level. I to zależy od tego, z jakimi patogenami się pracuje. Z najbardziej zaraźliwymi, niebezpiecznymi patogenami można pracować tylko w laboratorium czwartego stopnia. Ale jak już mówiłam, oczywiście ten wirus nie przyszedł z laboratorium. Tak się składa, że Wuhan jest bardzo dobry uniwersytet, który zajmuje się właśnie mikrobiologią też i są tam bardzo wysokiej klasy naukowcy. To, że ten wirus pojawił się akurat tam, jest przypadkiem.
I tak zakończymy dzisiejszą rozmowę. Pani Emilia Skirmynt, wirusolog ewolucyjny w Wydziale Zoologii Uniwersytetu Oksfordzkiego, była naszym i Państwa gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.